Jarosław Maćkiewicz, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci Łubkowa, jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Jeśli chodzi o hospicjum, to wy organizujecie bardzo, bardzo dużo wydarzeń. Właściwie to nie spytałam, co słychać. Zwykle pytam, co słychać na początek.
Dużo słychać.
No właśnie.
Ale kameralnie. Mhm. To znaczy, staramy się tak działać, żeby nie robić pompy, bo w pompie czasem jest za głośno i jak się robi coś za głośno, to nie słychać, jak ktoś mówi szeptem. A większość naszych pacjentów, jeżeli mówi, to mówi szeptem. Dlatego trochę tutaj tak metaforycznie, ale chciałem powiedzieć, że staramy się robić dużo, ale to wcale nie znaczy, że bardzo głośno o tym mówimy.
Nie robicie
mówimy.
Tak dużo szumu przy tej
tak,
okazji.
Tak, dlatego, że w takim szumie łatwo jest zgubić to, co jest najważniejsze. Zgubić sens tak naprawdę działania.
O, bardzo dobrze, że to mówisz, bo ja właśnie chciałam spytać, co ma sens
w waszym działaniu. Myślę, że właśnie to jest najważniejsze, że po pierwsze, jeżeli działamy, to myślimy, czemu to ma służyć i komu to ma służyć. A jeżeli myślimy, komu to ma służyć, to przede wszystkim słuchamy potrzeb. To jest najważniejsze. Myślę, że to słowo potrzeba będzie wracać w naszej rozmowie, bo taka jest potrzeba. Mhm. Ale najpierw o tych działaniach. Więc kiedy coś robimy, to myślimy o tych dzieciach, które z powodu przewlekłych, nieuleczalnych chorób mają cały szereg różnych ograniczeń. Te dzieci naprawdę w większości nie mogą swobodnie mówić. To jest mała grupa dzieci, które komunikują się swobodnie. Te dzieci, które mają tracheotomię, te dzieci, które z powodu choroby od urodzenia nie nauczyły się mówić, mają bardzo ograniczone możliwości komunikacji, ale większość z tych dzieci są dzieci świadome, dzieci, które pomimo tych wszystkich ograniczeń jednak jakoś komunikują się. Tutaj oczywiście mamy są mistrzami świata w tej komunikacji zastępczej. Ale też postęp w technologii powoduje, że łatwiej się komunikować nawet w tych takich ekstremalnych sytuacjach. Powiedziałem, że robimy po cichu, żeby nie zakrzyczeć. To jest ważne, ponieważ co jest najważniejsze w działaniu? Odpowiedzieć na czyjąś potrzebę. To nie chodzi o to, że chodź, zrobię coś fajnego dla ciebie, tylko najpierw chcę zrozumieć, co będzie fajne dla tego dziecka. Dlatego jak organizujemy różne działania, to one przede wszystkim są odpowiedzią na zgłaszane w różny sposób zapotrzebowania przez naszych podopiecznych.
No to bardzo dużo tych zapotrzebowań mamy, bo to, co się dzieje na Łubkowej, mało kto o tym być może wie. To są różnego rodzaju spotkania, na przykład z aktorami. To są spotkania, było spotkanie z pierwszą damą również prezydentową. Było spotkanie na przykład z mistrzem rajdowym i na to wszystko jest zapotrzebowanie?
Z kilkoma mistrzami nawet rajdowymi.
Z kilkoma, no proszę.
Tak, jeśli chodzi o spotkanie z panią prezydentową, to było to dokładnie rok temu w październiku 2022. Natomiast rok 2023 rozpoczęliśmy od spotkania z Bronisławem Wrocławskim. Później był między innymi nasz łodzianin Mikołaj Marczyk, kierowca rajdowy. Później był
byłam
Arkadiusz Lindner, też kierowca rajdowy, ale quadowy. Była mistrz świata, to było dopiero przeżycie, był Szymon Marciniak, czyli sędzia piłkarski, nasz creme de la creme, jeśli chodzi o piłkę nożną. I tych spotkań oczywiście jest więcej, wszystkich nie jestem w stanie wymienić. Przygotowujemy się do następnych. Ma nas wkrótce odwiedzić pan Dariusz Kowalski, również aktor.
A jaka jest odpowiedź takich osób? Wy wychodzicie, mówimy, że jest zapotrzebowanie. Wychodzicie do takich osób znanych, osób ze świecznika i one mówią, tak, przyjdę, nie ma problemu?
Odpowiem bardziej dyplomatycznie, czyli różnie bywa. Generalnie najczęściej nie ma problemu. Ale to wcale nie znaczy, że jest telefon, następnego dnia jest wizyta. Z naszej strony potrzeba trochę czasu, żeby się przygotować do takiej wizyty.
No i musicie chyba gości też przygotować na to, jak takie spotkania wyglądają, bo one są jednak specyficzne.
Tak, chociaż ci goście, którzy się decydują, że nas odwiedzą, to najczęściej już gdzieś mentalnie są do tego przygotowani. Oczywiście wypytują, jak się mają zachować, co mają zrobić. No zawsze trzeba być człowiekiem, więc jeżeli ktoś jest człowiekiem, to już wie, jak się zachować. Są tacy, którzy mówią, sorry, nie odwiedzę was, chciałbym, ale to jest ponad moją wrażliwość. Nie mogę. Rozsypię się, rozkleję. Wtedy próbujemy przekonywać, że u nas w hospicjum eksploduje energia i jest radość, jest afirmacja życia. Ale też trzeba to bardzo wyraźnie uszanować. Jeżeli ktoś asertywnie mówi nie, dlatego że to mnie przerasta, to nie naciskamy i to trzeba uszanować. Jest też taki wąski margines, że ktoś mówi, tak, oczywiście, fajnie, dla hospicjum zrobię wszystko i tak ustalimy termin i tak raz na pół roku proszę mi przypominać, czy się umówiliśmy, tak? I takie spotkania nie dochodzą do skutku, ale to zawsze tak jest, także spokojnie. Generalnie 99% przypadków to jest naprawdę wola i ochota i wizyta w Łodzi, więc, więc jest dobrze, jest
fajnie.
I
widzicie, że takie działania mają sens?
Mają sens. Mają ogromny sens, to jest, można byłoby tak powiedzieć, wzajemna wymiana dóbr, czyli teoretycznie coś dajemy naszym podopiecznym, w rzeczywistości dużo więcej bierzemy od nich, ponieważ to, co dajemy, no to jest właśnie ta możliwość spotkania, to jest ta możliwość
doświadczenia,
porozmawiania, pośmiania się. To, co też podkreślamy, to jest taki niesamowity moment, kiedy trwa spotkanie z jakimś gościem i po aparaturze medycznej słychać poziom tego zaangażowania, bo przestają się odzywać alarmy w respiratorach, w pulsoksymetrach i to jest niesamowite. To jest naprawdę jakaś metafizyka w tym wszystkim, że są goście, którzy naprawdę potrafią zaczarować. Są koncerty, w których uprzedzamy wykonawców, że słuchajcie, może być tak, że wy się będziecie stroić, a tutaj nagle się włączy jakiś alarm w respiratorze albo w pulsoksymetrze, albo że będzie trzeba odessać pacjenta i że będzie hałasował ssak. No, to jest ważne, że no, nie możemy sobie pozwolić na to, jak na koncertach chopinowskich, że kiedy zaczyna grać wirtuoz, sala całkowicie milknie. To jest piękne. No, u nas to jest niemożliwe, a jednocześnie naprawdę dzieją się takie sytuacje, że trwa godzinne spotkanie, nikogo nie trzeba odessać, u nikogo nie włączył się alarm, wszyscy są szczęśliwi, wszyscy są radośni. To jest coś takiego malusieńkiego, ale to jest tak energetyzujące. Mm-hmm. To jest po prostu energia całego wszechświata w takiej mikropigułce. Trzeba w tym być, żeby tego doświadczyć,
żeby
ale naprawdę
tak.
Mówię o tym pełen przejęcia i wzruszenia, bo to jest naprawdę coś niezwykłego. Zaczęliśmy mówić o sensie i to naprawdę ma bardzo głęboki sens. Człowiek jest w stanie zrobić naprawdę wiele, jest w stanie pokonać wszystkie swoje ograniczenia, jeśli widzi w tym sens. Słowo hospicjum i słowo sens, to mogłoby się wydawać, że to jest dipol, to są dwa przeciwległe bieguny, ale wiemy doskonale, że te bieguny o skrajnych wartościach się przyciągają, tak? Więc hospicjum ma głęboki sens. Chodzi o to, żeby...
Uczy takiego sensu w trochę innym wymiarze.
Przede wszystkim uczy tego, żeby się nie koncentrować na ograniczeniach, tylko koncentrować się na możliwościach. Chodzi o to, żeby szanować każde życie takie, jakim ono jest, ze świadomością, że może jest go dużo mniej niż chcielibyśmy, ale tym bardziej koncentrować się na tym, że możemy w to życie wprowadzić cały szereg wartości, radość, szczęście, spełnienie, pomimo tych wszystkich ograniczeń, które przyniosła choroba i co więcej, choroba nieuleczalna, choroba prowadząca do śmierci. To trzeba odciąć, nie koncentrować się na tym ograniczeniu, tylko koncentrować się na tym, że pomimo tego wszystkiego możemy zrobić coś fajnego. I tutaj wracamy do słowa potrzeba. Tych potrzeb w hospicjach jest bardzo dużo, no bo jeśli mamy tę świadomość, że jednak tego czasu nie mamy wiele.
No, kiedyś mówiliśmy o tym, że tak naprawdę nie wiemy ile.
Tak. Mówimy, nie mamy wiele, ale to nie znaczy, że...
Że zakładamy, że niewiele.
Tak. Mhm. Mamy tu i teraz i mamy działać. Więc chodzi o to, żeby zmaksymalizować zaspokojenie potrzeb. To jest bardzo trudne i mamy też taką świadomość, że wielu z tych potrzeb nie da się w tej chwili zrealizować, zaspokoić, co nie znaczy, że mamy usiąść, powiedzieć, no dobra. Myślimy, analizujemy, szukamy innych rozwiązań. Jak tu gdzieś zostały zamknięte drzwi, no to szukamy no to jakiegoś okna tak. Przez które wejdziemy. I tak próbuję podejść do takiego tematu, który bardzo obecnie jest obecny w naszych rozmowach. Bardzo dużo nie tylko dyskutujemy na ten temat, ale też podejmujemy cały szereg różnych działań, bo analizując różne przypadki, które trafiają do nas, brzydko powiedziałem przypadki, są konkretne osoby, ale te konkretne osoby przychodzą z konkretnymi historiami swojego życia i z tych historii można wyabstrahować pewne konkretne procesy, które wymagają zaopiekowania. I to, co zaobserwowaliśmy, to taką grupę pacjentów, którzy na skutek najczęściej jakichś nieszczęśliwych wypadków znajdują się w stanie śpiączki, ale są niewydolni oddechowo. To znaczy, trafiają do nas dlatego, że oddychają przy pomocy respiratorów i my zapewniamy im dobrą opiekę medyczną przez wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, ale doświadczamy czegoś takiego jak taka ściana, że nic więcej nie możemy zrobić, a przecież nasze motto to nieprawda, że już nic więcej nie można zrobić. I my, to nie jest tylko jakieś hasełko, my naprawdę na co dzień staramy się tym kierować. I co zauważyliśmy? Te dzieci, które do nas trafiają na respiratorze, ale w stanie śpiączki, one w chwili obecnej mają zamkniętą możliwość skierowania do programu wybudzeń ze śpiączki, ponieważ jednym z podstawowych kryteriów kwalifikacji do tego programu są ustabilizowane parametry życiowe i wydolność oddechowa. To jest bardzo intensywny program rehabilitacji neurologicznej i to świetnie robi budzik. Budziki, które są w Polsce, pani Ewa Błaszczyk, która zostawiła ogromną energię, żeby one powstały i one robią naprawdę cuda. Natomiast do budzika nie trafi żadne dziecko z respiratorem, ponieważ nie ma takiej możliwości. I to, analizując od kilkunastu miesięcy, inspiruje nas do tego, żebyśmy zaczęli działać w tym kierunku i te działania zaczęliśmy. To znaczy, jesteśmy już po rozmowach z panią Ewą Błaszczyk, jesteśmy po wielu, wielu rozmowach. Jesteśmy w trakcie opracowywania takiej koncepcji działań medycznych, które z jednej strony uwzględnią stan dziecka, które oddycha przy pomocy respiratora, które jest niewydolne oddechowo, które jednocześnie rokuje, że przy odpowiednich działaniach wybudzeniowych można byłoby wyprowadzić ze stanu śpiączki. Czyli ten pacjent pozostałby niewydolny oddechowo, ale zaopiekowany respirator i tak dalej, czyli udałoby się utrzymać jakąś jakość życia na akceptowanym przez pacjenta poziomie, a jednocześnie może udałoby się przywrócić mu świadomość. To też bardzo konkretna historia chłopca, który 2 lata temu w czasie wakacji utonął w Bałtyku. Udało się przywrócić funkcje życiowe, trafił do nas pod opiekę, jest w stanie apalicznym i przez to, że jest niewydolny oddechowo, nie może trafić do żadnego ośrodka, który specjalizuje się w tej rehabilitacji neurologicznej do wybudzeń. Zostanie u nas, już osiągnął pełnoletność, więc od strony systemu wygląda to jeszcze gorzej niż rok temu. Dla takich właśnie pacjentów, a mamy w naszej historii, naszej prawie 25-letniej historii, to jest 5. lub 6. dziecko w podobnej sytuacji, więc bardzo intensywnie działamy, żeby stworzyć taki ośrodek, który z jednej strony połączy nasze doświadczenia z doświadczeniami takich organizacji jak Budzik, czyli tych dzieci, które potrzebują wybudzenia ze śpiączki. Co na dzień dzisiejszy mamy? Na dzień dzisiejszy mamy budynek, który trzeba dokończyć, wybudować i takie nadajemy teraz przeznaczenie. Chcemy zrobić wszystko, żeby w Łodzi na Łupkowej 1 obok tego oddziału, w którym przebywają całodobowo pacjenci oddychający przy pomocy respiratorów, stworzyć w istniejącym już budynku, ale będącym w stanie zupełnie surowym, stworzyć drugi oddział, do którego trafiałyby z całej Polski dzieci oddychające przy pomocy respiratorów, przebywające w stanie śpiączki. To jest bardzo ciężka praca przed nami, bo abstrahując od kosztów, które to pochłonie, a to są koszta liczone w milionach złotych, między 8 a 10 milionów złotych, tak na razie grubym ołówkiem licząc, szacujemy te koszta z pełnego wyposażenia. Ale to jest jedno działanie. Drugie działanie to jest opracowanie wszelkich standardów medycznych i etycznych, żeby to świadczenie mogło być w przyszłości realizowane. To wcale nie jest proste, ponieważ potrzeba zaangażowania całej rzeszy specjalistów. W Polsce na dzień dzisiejszy tego nie ma, stąd jest taka ogromna potrzeba.
Czy nie ma takich specjalistów w ogóle?
Nie ma takiego świadczenia, nikt tego nie zrobił. Mhm. Więc specjaliści będą potrzebni z różnych dziedzin i trzeba będzie jako wielki zespół połączyć te doświadczenia i stworzyć zupełnie coś nowego. Wierzymy, że to się uda.
No ale budujecie budynek, jeszcze nie wiadomo, czy będzie doświadczenie.
Budynek jest wybudowany. Jest budynek, on jest w stanie surowym. Trzeba mu nadać przeznaczenie. Analizując potrzeby...
Ale musicie wiedzieć, że taka działalność będzie możliwa do zrealizowania.
To też od kilkunastu miesięcy już w tym kierunku działamy i już jakieś koncepcje się wyłaniają i coś wiemy. Tak jak powiedziałem, sporo jest jeszcze przed nami. To jest naprawdę bardzo trudne, ale w medycynie jest tak, że z każdym tygodniem następuje postęp, który trzeba po prostu zagregować i wyciągnąć z tego to, co jest nam konkretnie potrzebne w tej sytuacji. Wierzymy, że to się uda, dlatego że 25 lat temu, kiedy mówiono o tym, żeby dziecko z respiratorem trafiło do domu, to lekarze z wieloletnim doświadczeniem pukali się w głowę i mówili, że to jest niemożliwe. Udowodniliśmy, że jest to możliwe. Co więcej, ci pacjenci, którzy z respiratorem wrócili do domu, pokończyli na przykład szkoły, niektórzy pokończyli studia, więc jest to możliwe. I tutaj tego się nie boimy. Wiemy, że respirator wcale nie oznacza obniżenia jakości życia, wręcz przeciwnie. Tak? Pomimo przewlekłych, nieuleczalnych chorób, te dzieci na respiratorach realizują siebie, rozwijają się, są szczęśliwe. Dlaczego więc mielibyśmy nie podziałać w tym kierunku, żeby dać szansę również tym dzieciom, którym los odebrał szansę na rozwój, tak? Którym z powodu wypadków komunikacyjnych, utonięć, innych tragicznych okoliczności, nie spróbować pomóc w ten sposób. Wyzwanie jest duże, ale no jesteśmy hospicjum, więc rzeczy niemożliwe.
Załatwiamy od ręki.
Załatwiamy od ręki, pamiętając, że na cuda trzeba poczekać kilka dni. Uśmiechamy się, ale temat po pierwsze jest bardzo poważny. Gdybyśmy nie mieli doświadczeń 25 lat, bo dokładnie w maju przyszłego roku minie 25 lat, jak tę misję realizujemy, to byśmy się za ten temat nie brali. Ale przekonuje nas doświadczenie, nie wizja, doświadczenie. Jeżeli jest doświadczenie i z drugiej strony są potrzeby konkretnych dzieci, którym los zrobił tak, a nie inaczej, to szanując przede wszystkim prawo tych dzieci do życia i do poszanowania godności, bo to musi być ten fundament działań. To nie jest tak, że my teraz sobie coś wymyślimy i coś zrobimy. Fundamentem jest przede wszystkim autonomia pacjenta, jego rodziny. Natomiast choćby wyzwaniem jest to, że jeżeli mówimy o dziecku, które jest w stanie śpiączki, to dziecko nie może nam powiedzieć, ja chcę, ja nie chcę. Tak? Ono nie może komunikować swoich potrzeb. Stąd dlatego tak ważne jest, żeby to, o czym myślimy, żeby przede wszystkim opierało się na bardzo solidnych fundamentach etycznych. To nie może być szarlataneria, to nie może być żerowanie na czyjejś nadziei. To musi być coś bardzo rzetelnie przygotowane, coś, co na chwilę obecną jest bardzo trudne i co naprawdę spędza sens powiek, ale wierzymy, że damy radę. Będziemy oczywiście na bieżąco o tym informować, zwłaszcza, że bez pomocy społeczeństwa naprawdę nie damy rady. To, co już tutaj wcześniej zasygnalizowałem, to też będą bardzo konkretne koszty. Oczywiście rozmawiamy już i z Narodowym Funduszem Zdrowia i z Ministerstwem Zdrowia. Na razie to wszystko to jest jeszcze etap biurka, kartki, kwerendy, artykułów naukowych, które trzeba setki.
A jeszcze w ogóle niedobry moment, bo jest przed wyborami.
To też prawda, tak? Pewne działania w roku wyborczym są dużo trudniejsze, ale no jejku, no jesteśmy hospicją, więc robimy to, co do nas należy i robimy to najlepiej, jak potrafimy, więc wierzymy, że skutki z tego będą dobre. To ma sens.
To ma sens. Wolontariat też ma sens.
Jejku. Serdecznie zapraszam w najbliższy piątek. Najbliższy piątek to mamy 6 października, dobrze powiedziałem. Czy
kłamie? Czyli już za dwa dni.
Tak, za dwa dni.
Niecałe,
tak.
Już wieczorem się spotykamy.
6 października na godzinę 17 zapraszamy na Łupkową 1 na spotkanie inauguracyjne nowej odsłony wolontariatu. Przypominam, chociaż nasze mechanizmy obronne na szczęście wypierają z naszej pamięci, ale była pandemia. Ta pandemia rozwaliła nam cały szereg różnych działań, relacji i tak dalej. Teraz nie mamy pandemii, więc chcemy działać fajnie. Zapraszamy młodych ludzi. Młodych to rozumiem, że jeżeli niepełnoletnich, to za zgodą rodziców, jeżeli pełnoletnich, to młodość ma się w sercu, a nie w metryce, więc zapraszamy wszystkich młodych ludzi niezależnie, kiedy się urodzili, na pierwsze spotkanie 6 października o godzinie 17 na Łupkowej 1. Nasi koordynatorzy wolontariatu wdrożą w to, co jest do zrobienia. Zaczniemy po prostu szkolenie. Wolontariat mamy w różnych formach, więc każdy teoretycznie powinien odnaleźć coś dla siebie.
A jeśli ktoś by nie zdążył w piątek, no bo czasu nie ma.
Będziemy
dużo
się spotykać co tydzień w
słuchają
piątki.
Słuchają nas między innymi studenci, prawda?
Tak,
oni
dlatego
mogą
właśnie
niekoniecznie
też startujemy na początku października, ponieważ uczniom dajemy czas na to, żeby przez pierwszy miesiąc szkoły się jakoś tam zorientowali, co i jak plan. Natomiast studenci, możemy im troszeczkę wyżej podnieść poprzeczkę, już się zjechali do Łodzi, także serdecznie zapraszamy na Łupkową 1. Działań jest bardzo dużo, bardzo potrzebujemy nie tylko tych rąk do pracy, ale również zapału i pomysłów, bo wolontariusze to również dobre pomysły, które się z tym wiążą. Także nie tylko uczniowie, nie tylko studenci, ale do nich w pierwszej kolejności adresujemy nasze zaproszenie do wszystkich, którzy chcieliby zrobić coś dla innych.
No dobrze, a jeśli to są dorosłe osoby, jeśli to są seniorzy na przykład, też mogą?
Też, bo tak jak powiedziałem, są różne formy wolontariatu. Mamy wolontariat akcyjny, który oznacza, że angażuje się w konkretne działania stowarzyszenia. Jak przyjdzie jakaś kampania społeczna, to będzie trzeba roznosić ulotki, plakaty, rewelacyjna sprawa. Jak jest organizowane spotkanie wigilijne, Dzień Dziecka, bieg charytatywny czy coś, potrzeba trochę zaangażować swojej energii w to działanie, bo to jest wolontariat akcyjny, ale jest też wolontariat domowy, jest wolontariat stacjonarny, czyli już konkretna praca z pacjentem. Do tej pracy trzeba się przygotować i tutaj zdecydowanie są dwa kierunki. Z tych wolontariuszy akcyjnych ktoś rozeznaje w sobie, że chciałby się zaangażować w takie działanie z konkretnym pacjentem. To jest jedna droga rekrutacji. Druga droga rekrutacji to jest właśnie bardziej już adresowana do osób dojrzałych z pewnym doświadczeniem życiowym. Tutaj szkolenie jest nieco krótsze, ale bezpośrednio przygotowane do pracy z pacjentem. I ta praca z pacjentem, żeby trochę zdjąć ciężar tego słowa praca z pacjentem, to jest po prostu spędzanie czasu. Wolontariusz nie wykonuje żadnych prac przy pacjencie w sensie opieki czy działań medycznych. Wolontariusz jest od tego, żeby poświęcić swój czas na rozmowę, czytanie, śmianie się, oglądanie, po prostu na bycie z pacjentem i tyle. ponieważ ten pacjent, któremu choroba odebrała możliwość pełnego funkcjonowania w społeczeństwie, potrzebuje przede wszystkim kontaktu z innymi ludźmi. I to musi być oczywiście pełnej wolności. Podopieczny hospicjum musi chcieć tego, żeby wolontariusz przychodził. Z drugiej strony wolontariusz musi być przekonany o tym, że daje podopiecznemu coś najcenniejszego, czyli swój czas, swoje zaangażowanie. To jest jak w Małym Księciu Exuperego, to jest pewne oswajanie, to jest obrządek. I to jest, znowu użyję tego słowa, to jest metafizyka, to jest coś naprawdę głębokiego, ale też przypomina mi się z naszej działalności, był taki duet pacjent-wolontariusz, pacjent-chłopak z dystrofią mięśniową typu Duchenna, który miał jeszcze w miarę jakoś tak sprawną prawą rękę i grali w gry na konsoli w ten sposób, że prawa część konsoli obsługiwana była prawą ręką pacjenta, a lewa część konsoli obsługiwana była lewą ręką wolontariusza. To były dwa mózgi, które trzeba było zsynchronizować do jednego działania w grze, żeby była jasność. Oni grali w jedną grę, jedną postacią, więc trzeba było synchronizować te... Ja nie potrafię grać na konsoli, więc ja nie wiem, jakie tam się mają, pewnie te joysticki mają swoje nazwy, ale to było Mistrzostwo Świata i dla mnie to jest taki po prostu idealny przykład tego, co może wolontariusz zrobić w hospicjum. To znowu, to jest...
Nie, myślę, że to jest fantastyczny, tak, to jest fantastyczny przykład i coś takiego rzeczywiście, no myślę, że nikt nie może powiedzieć, że to nie ma sensu, a przecież dzisiaj o sensie właśnie rozmawialiśmy. Jarosław Maćkiewicz, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci Łupkowa, wyjaśniał nam dzisiaj, co ma sens i umawiamy się, że tak w okolicy Bożego Narodzenia się widzimy.
Albo słyszymy.
Albo słyszymy. Dziękuję bardzo.
Bardzo Państwu dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.